Radia TOK FM.
Teraz dekadencki fortepian Przemysława Witka. Bardzo pana serdecznie witam. Dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie.
Witam, ja również się cieszę.
Wybitny młody pianista, debiut płytowy. Płyta jest nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w europejskim konkursie Haliny Czerny-Stefańskiej In Memoriam w 2008 roku. Teraz powstała ta płyta. Pan studiował w Poznaniu.
Tak, kończyłem studia w Poznaniu. Jeszcze i w międzyczasie, i po studiach były takie przygody niemieckie, czyli najpierw w Berlinie, jeden semestr, a później w Kolonii studia podyplomowe.
A już jak pan był taki malutki, to pan myślał w Wałbrzychu, że pan będzie grał?
No. Tak, na poważnie to zacząłem myśleć w liceum, w pierwszej klasie i wtedy podjąłem decyzję o tym, żeby przenieść się do Poznania, do liceum tak zwanej Szkoły Talentów i wtedy była okazja pracować z profesorem z Akademii. A wcześniej chyba tak od początku zawsze chciałem być pianistą, tylko może nie zawsze wiedziałem, w jakiej muzyce będę się spełniał. Mój tata w ogóle jest muzykiem rozrywkowym, więc ta przygoda się zaczęła właśnie od takich pierwszych prób i piosenek granych gdzieś tam na organach elektrycznych. Nawet w międzyczasie grałem w kościele na organach, prawda? Także próbowałem z każdej miski, ale w pierwszej klasie liceum poczułem, że to jednak klasyka mnie najbardziej kusi i poszedłem tą drogą.
I na tej pierwszej płycie, co ciekawe, Szymanowski i Rachmaninow. I to dosyć ciekawy wybór. Nie Chopin na przykład, tylko Rachmaninow.
Tak. I jeszcze w 2010 roku, roku chopinowskim. I taki no był też pomysł. Z jednej strony wiedziałem, że na pewno tych płyt chopinowskich będzie sporo. Z drugiej strony w ogóle osób, które grają czy nagrywają Chopina w Polsce jest sporo, a ja zawsze staram się, może nawet chyba trochę na przekór, to czasem jest moja wada, że tak reaguję, ale myślę, że też często mi to pomaga. Chciałem i przedstawić i sam spróbować innego repertuaru.
Ale skąd akurat taki wybór?
Właśnie, dlaczego akurat ci, a nie inni kompozytorzy? Przede wszystkim dlatego, że zawsze byli oni mi bliscy. Emocjonalnie zawsze się dobrze czułem w ich utworach. A po drugie, chciałem przedstawić też na przykład Szymanowskiego, który w Polsce jest oczywiście jakoś tam rozpoznawany, ale na pewno nie tak popularny właśnie jak Fryderyk Chopin. I Rachmaninowa głównie dlatego, że te utwory, właśnie etiudy, obrazy są atrakcyjne i dla wykonawcy, i dla słuchacza, i w cyklu wykonywane też dają możliwość do pewnej refleksji troszkę innej niż na koncertach, gdy są grane poszczególne etiudy, które mają bardziej charakter wirtuozowski.
A za co pan kocha Rachmaninowa?
Za jego emocjonalność, za swego rodzaju melancholię, można powiedzieć, ale tylko połączoną z, nawet można powiedzieć, z męską siłą. No? Także jest to z jednej strony wielki liryk, mówi się, że następny melodysta po Chopinie, a z drugiej strony jego muzyka jest bardzo mocna, tak bym powiedział. I właśnie przez to chyba też bliska nawet dzisiejszym młodym ludziom. Czasem, gdy rozmawiam ze znajomymi, którzy nie przeszli przez system kształcenia w szkole muzycznej, wiem, że ten Rachmaninow jest im znany i często bliski. Oczywiście nie znają konkretnych utworów, niestety, ale na pewno jest to kompozytor, który trafia do wielu osób, więc mam nadzieję, że też ciekawy i będzie atrakcyjny, przez to płyta będzie atrakcyjna dla moich słuchaczy.
A dlatego, że nieznani, to stąd tytuł płyty?
Dekadens, tytuł płyty, właśnie cały pomysł wyszedł od wyboru repertuaru i kompozytorów, a później zacząłem się zastanawiać, co ich tak mogło, to co mogło być wspólnym mianownikiem dla Szymanowskiego i Rachmaninowa. Są to utwory, które powstawały w podobnym czasie. Sonata 1905 rok, etiudy 1916. Etiudy Rachmaninowa powstawały w trakcie I wojny światowej, tuż przed rewolucją w Rosji. I są bardzo, uważam, przepełnione tym napięciem i tą burzliwością.
To tak jak teraz, też mamy
rewolucję. Dlatego właśnie są bliskie. tak mi się wydaje. A wszystko się działo mniej więcej w tym okresie, kiedy jak to też napisałem w przedmowie do płyty, umierała stara Europa, że był swego rodzaju schyłek dawnych wartości. Też w muzyce właściwie kończył się romantyzm. Rachmaninow w nim pozostał jako ten kompozytor, który troszkę wcześniej się urodził i w tym duchu do końca życia tworzył. Szymanowski od niego zaczął i później mocno zmieniał swoje poglądy estetyczne. Ale właśnie te dwa utwory są bliskie estetycznie i powstawały w duchu tym późno-romantycznym. A dekadens się wzięło właśnie od tej schyłkowości, od tego też, że dekadencyzm panował w latach 1890-1920. Właściwie tego terminu nie odnosi się do muzyki i ja tak troszkę na zasadzie eksperymentu i moich odczuć a propos emocji zawartych w tych utworach, ten tytuł można powiedzieć przykleiłem do tych utworów.
Czyli właściwie tak trochę muzycznie opisuje pan też tę sytuację, w której się znaleźliśmy tutaj. Rewolucje, ludzie na ulicach.
No tego nie mogłem przewidzieć, szczerze
mówiąc. Coś się wali, coś się zaczyna, do końca nie wiemy co, może to będzie trwało dekadę.
Tego na pewno przewidzieć
pan
nie mogłem.
O tym opowiada.
Może to by była nadinterpretacja, ale to pokazuje, jak muzyka może być bliska ludziom współczesnym, tylko nie zawsze ludzie do niej, zwłaszcza nam współcześni, sięgają. Można oczywiście to przypisać do dzisiejszej sytuacji. Swego czasu w zeszłym roku, kiedy pracowaliśmy już nad wydaniem płyty, też dużo mówiło się o tak zwanym pojednaniu polsko-rosyjskim. Tutaj mamy kompozytora polskiego i rosyjskiego, którzy w tym samym czasie pod wpływem tego samego kręgu kulturowego tworzyli. Też okazało się, że w jakiś sposób jest to współczesne. Ale moim pomysłem głównym, takim nadrzędnym, była swego rodzaju podróż w czasie, która oczywiście może nas wiele uczyć o współczesności, ale to tak chyba z każdą lekcją z historii jest, że z jednej strony dowiadujemy się, co było, a z drugiej strony możemy wyciągnąć jakieś wnioski.
Ciężko pan pracował nad tymi nagraniami?
Zajęło to dość sporo czasu. Od samego pomysłu do właściwie obecnego czasu, kiedy mogę obserwować to dziecko i to, co się z nim dzieje, to minęły 2 lata. Pierwszy rok to były przygotowania, ćwiczenie, ogrywanie tego na koncertach, później właśnie rejestracja w studiu, a później trudny rok, można powiedzieć, i walka o to, żeby płyta została wydana, żeby ujrzała światło dzienne, bo miałem oczywiście nagranie, a później razem z producentem staraliśmy się, żeby ten projekt sfinalizować.
A to pana pomysł, żeby się tak położyć na tym fortepianie?
Nie, właśnie prowokacyjne zdjęcie. To też właściwie jest trochę gra z konwencją, z tym, że w tamtych czasach artyści nie bali się prowokować to, że często wiersze pisali na chusteczkach, prawda? Nie mówiąc o takim poecie jak Rimbaud, który był bardzo wielkim skandalistą. Ale pomysł pochodzi od fotografa, który taki coś mi zaproponował. W ogóle pierwszy pomysł był, żeby jeszcze z fortepianem wyjechać na łąkę, ale ze względu i na porę roku można powiedzieć na ograniczone możliwości techniczne nam się to nie udało, więc pozostaliśmy w sali, ale to, żeby właśnie się położyć, że tak powiem, na fortepianie, trochę ta poza jest taka...
Taka
dekadencka. No taka miała być.
Prawda? A jak ludzie reagują na to?
Różnie.
Kratkę?
Jedni mówią, że bardzo ciekawy pomysł, który raz przyciąga oko, dwa, że właśnie pasuje do całości, że nie jest to okładka, która po prostu ma tylko marketingowo jakoś tam zwrócić na siebie uwagę, ale jest w tym zamysł artystyczny. Dla innych to już przekracza, powiedzmy, granice ich gustu. Różnie. Nie wiem. Nie wiem też dlaczego. Nie spodziewałem się, że będą osoby, które powiedzmy zareagują negatywnie. Wiedziałem, że mogą być, którym się to po prostu nie spodoba, ale raczej myślałem, że będzie im to obojętne. Ale ja nie przejmuję się tym, prawda? Jedni mają taki gust, inni inny i z nimi się podobno nie dyskutuje. W ramach mojego i moich najbliższych osób, z którymi oczywiście to jakoś skonsultowałem, wszystko się zgadza.
A dużo ludzi przychodzi na koncerty, żeby posłuchać Rachmaninowa?
Myślę, że Rachmaninowa tak. Może mniej z Szymanowskim. To był właśnie też mój pomysł, żeby go troszkę popularyzować. I zwłaszcza ten utwór, który jest mało znany, uważam piękny. Nie wiem, czy ludzie w Polsce tak świadomie wybierają repertuar, na który się wybierają. Często to idzie się na koncert, bo wypada, prawda? Albo bo po prostu lubi się muzykę. Myślę, że Rachmaninow na pewno przyciąga publiczność, ale najbardziej mimo wszystko przyciągają nazwiska.
No i pana nazwisko też przyciąga?
Tego nie wiem, prawda? Tak naprawdę pracuję na to.
A proszę powiedzieć, czy pana rówieśnicy słuchają Rachmaninowa?
No tutaj już wspomniałem, że podczas rozmów z moimi znajomymi, którzy nie odebrali wykształcenia muzycznego, często ten kompozytor się pojawia. Na pewno pojawia się Bach i Beethoven, to też są takie ikony. Chopin jest oczywiście w Polsce znany, ale Rachmaninow też się pojawia. Tak jak już mówiliśmy, może ze względu na tę jego emocjonalność i na bliskość nam, współczesnym ludziom. Może to jest tak, że gdyby była edukacja jeszcze muzyczna w takich szkołach ogólnych, ludzie poza tym, że to by im się tylko podobało, mogliby to lepiej zrozumieć, ale w tych rozmowach się ten Rachmaninow pojawiał. Nawet parę takich zabawnych sytuacji miałem w jakichś wakacjach, że spotkaliśmy grupę zupełnie osób, które słuchały hip-hopu i się zapytały, co wy robicie, my, że jesteśmy muzykami. A tak, o, Rachmaninow, świetne utwory pisał. Także było to bardzo zabawne, że tutaj szli z magnetofonem, w którym huczało, a kojarzyli to, to dość ciekawe osoby musiały być.
A gdzie pan grał? Gdzie pan koncertował?
Ostatnio tych koncertów było więcej, z czego się cieszę, i to nie tylko w Polsce, ale udało się też zagrać z orkiestrą Amadeus Agnieszki Duczma w Berlinie, był recital w Brukseli, najbliższy czas to Brno, więc trochę tak właśnie poza Polską. Były też takie egzotyczne przygody, na przykład w Arabii Saudyjskiej, gdzie właściwie muzyka jest zakazana. To było na zaproszenie takiego brytyjskiego towarzystwa. Były Stany Zjednoczone, kilka państw w Europie, ale mam nadzieję oczywiście, że te największe i najlepsze koncerty jeszcze przede mną.
Celuje pan w jakieś festiwale?
Ostatnio myślałem o tym, żeby wysłać właśnie tę płytę i swoje propozycje do kilku znanych festiwali, więc jeszcze planów sprecyzowanych nie mam, ale na pewno chciałbym spróbować zaprezentować się na tym rynku, że tak powiem, europejskim, nie tylko u nas w Polsce. Chociaż na razie tych koncertów chyba jest więcej mimo wszystko w Polsce.
Ma pan wielki talent, robi pan karierę. Co jest najtrudniejsze?
Pogodzić wszystko, myślę, i nie zaniedbać spraw najważniejszych. Talent. Bardzo miło, że tak pan to odczuwa. To jest swego też rodzaju chyba zobowiązanie, żeby go nie zmarnować, więc trudne jest to właśnie, żeby go wykorzystać, żeby pewnych rzeczy nie przegapić. A z drugiej strony, żeby koncentrując się na tej karierze, na którą tak naprawdę dopiero pracuję, na przykład nie dbać rodziny, nie przegapić pewnych ważnych chwil w życiu. Także chyba czas jest dla mnie największym teraz wrogiem, czy też wyzwaniem.
Ile pan ma lat?
26 już niedługo. Jeszcze nie. Moja żona się zawsze śmieje, że gdy pytają się mnie o wiek, to ja mówię 25 uparcie, mimo że jeszcze miesiąc mi został do ukończenia 26 lat, ale rocznikowo 26.
Dzieci
lat.
Też grają?
Dzieci jeszcze nie mam, aczkolwiek jest w drodze, ale na razie ja na pewno nie będę narzucał swoim dzieciom muzyki.
A jakby dziecko przyszło i powiedział, tata, będę pianistą, to co by pan powiedział?
Bym mu pomógł. Ja z podobnym pomysłem przyszedłem do swojego taty.
Ale tata muzyk też.
Tata muzyki właśnie też nie chciał, bo wiedział, że to jest trudny zawód i nawet mnie trochę zniechęcali rodzice, ale później bardzo mi pomagali i tutaj też chciałbym im oczywiście podziękować. Zawsze gdy na początku było śmiesznie z tym moim zamiłowaniem do muzyki, bo z jednej strony bardzo chciałem grać, a z drugiej strony gdy ćwiczyłem, potrafiłem kopać w pianino i wtedy zawsze moja mama mówiła, jeśli chcesz, jutro kończysz szkołę, nikt ciebie nie zmusza. I myślę, że ta droga była najlepsza, bo wtedy czułem, że nikt mi tego nie narzuca, że to jest moja wola i dlatego mnie to cały czas kusiło i myślę, że w podobny sposób będę proponował to swoim dzieciom.
A już pan wie, czy chłopiec, czy dziewczynka?
Jeszcze nie. Nie. Już próbowaliśmy się dowiedzieć, ale akurat się nie udało.
Pozdrawiamy mamę.
Tak, pozdrawiam serdecznie żony.
Jak ma na imię?
Agata.
To pozdrawiamy panią Agatę. A co to znaczy? Jak to jest mieć talent w Wałbrzychu?
Talentów w Wałbrzychu jest bardzo wiele. To jest kuźnia talentów, tak uważam. I mimo wszystko myślę, że mają szansę się odnaleźć. Jest szkoła muzyczna, są też szkoły, które mają profil teatralny. nie jest łatwo może z tego powodu, że ludzie w Wałbrzychu często myślą, że to jest bardzo zamknięte miasto, że jest bardzo trudne, że środowisko nie pomaga, więc można ulec takiej sugestii psychologicznej. Ale uważam, że jakby systemowo i to, co w tym mieście jest, to ułatwia rozwój tego talentu, aczkolwiek w pewnym momencie uważam, też trzeba wyfrunąć z gniazda i żeby rozwinąć skrzydła. Także jako początek jak najbardziej.
A co by pan zmienił w systemie kształcenia muzycznego w Polsce, w szkole, takim powszechnym?
Właśnie.
Więcej zajęć?
Jeśli chodzi o kształcenie specjalistyczne, czyli to muzyczne, uważam, że jest całkiem nieźle, bardzo dobrze, jako swego rodzaju owoc tego systemu nie narzekam. Wiadomo, że chciałbym, żeby na pewne rzeczy bardziej zwracano uwagę na... Uważam, że w Polsce kształci się wirtuozów i ludzi, którzy są po prostu sprawni technicznie, nie tak bardzo zwraca się uwagę na tę artystyczną stronę bycia muzykiem.
Ale jak nam idzie kształcenie
Ale właśnie
słuchaczy?
Powszechne. Kształcenie słuchaczy tutaj już pozostawia więcej do życzenia i może przykro to stwierdzić, ale uważam, jest trochę zaniedbane. Tutaj i muzycy powinni się trochę uderzyć w piersi, bo zawsze czwarty wydział, który jestem na uczelniach wydziałem edukacji muzycznej, myślę, że jest tam trochę selekcja negatywna. Często trafiają osoby, które nie dostaną się na drugi wydział, trafiają na czwarty i wtedy może ci ludzie nie są do końca przekonani, że edukowanie przyszłych pokoleń jest ich ważną misją, tylko są troszkę sfrustrowani i tak naprawdę nie przyczyniają się do tego, żeby zarażać kolejne pokolenia pasją do muzyki, a z drugiej strony obcina się ilość godzin poświęconą w szkołach na edukację kulturalną, czyli z przedmiotu muzyka i plastyka robi się przedmiot sztuka. Wiem, że oczywiście są wymagania finansowe i to nie jest łatwo systemowo rozwiązać.
Ale cały czas słyszymy, że kultura się opłaca.
No jest to hasło, swego rodzaju taki slogan, który mam nadzieję, że w który ludzie uwierzą.
Tam, gdzie większa kultura, to i większa innowacyjność, a więc i większy sukces ekonomiczny.
Na przykład słyszałem ostatnio o takich wynikach badań, że granie na instrumentach klawiszowych rozwija inteligencję, nie mówiąc o tym, że już potwierdzone też często zostało, że na przykład właśnie słuchanie podczas ciąży muzyki Mozarta czy Bacha rozwija. Także myślę, że jak ludzie wykształceni, tak zwane elity, powinny mieć znajomość taką przynajmniej podstawową rozmaitych dziedzin kultury, a więc muzyki, tańca, sztuki. No, jest to swego rodzaju ideał, ale myślę, że to rozwija drugą półkulę, prawda? I na pewno nawet jeśli ktoś nie zostanie później w zawodzie, nie będzie chciał uprawiać tej sztuki, to pomoże mu to w jego ogólnym rozwoju, a z drugiej strony da wiele przyjemności. Bardzo bym chciał, żeby ludzie mieli takie przygotowanie, żeby później lepiej rozumieć muzykę i słuchać jej na koncertach.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, cieszę się, że mogłem do tego dojść, zwłaszcza w tym radiu.
Słucha pan Radia Tok FM?
Tak, oczywiście na tyle, ile czas pozwala, ale głównie w drodze do pracy. Może to chyba wielu słuchaczy tak funkcjonuje, a później już zależy, do której trzeba pracować, prawda?
Życzę panu wielu sukcesów. Dziękuję za płytę, za muzykę i za spotkanie. Pan Przemysław Witek.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.